Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. 17 lutego wita Państwa Krzysztof Bronk. W Wiecznym Mieście są już kardynałowie, którzy jutro wezmą udział w konsystorzu. Papież wezwał ich dzień wcześniej na modlitwę i refleksję nad ewangelizacją. Od relacji z tego wydarzenia rozpoczniemy nasz program. Nadamy też pierwszą część rozmowy księdza Józefa Polaka z Kubańczykiem Angelem Suazo Lopezem, tłumaczem literatury polskiej. Mowa będzie o podróży Benedykta XVI na Kubę. Na zakończenie bioetyczne pogadanki księdza Piotra Kieniewicza. Zapraszamy. Głoszenie Ewangelii dzisiaj między misją Ad Gentes a nową ewangelizacją to temat trwającego w Watykanie Dnia Refleksji i Modlitwy Kolegium Kardynalskiego oraz nowych 22 purpuratów, którzy jutro zostaną zaliczeni przez papieża w poczet kardynałów. Takie spotkanie przed konsystorzem stało się już tradycją tego pontyfikatu. W spotkaniu uczestniczy Benedykt XVI. Odbywa się ono za zamkniętymi drzwiami w nowej auli synodalnej. Spośród 213 członków Kolegium Kardynalskiego do Watykanu przybyło 133 kardynałów. Trzeba przy tym pamiętać, że tylko 125 purpuratów nie skończyło jeszcze 80 roku życia.
Obrady rozpoczęły się o godzinie 10 modlitwą brewiarzową. W tematykę spotkania wprowadził arcybiskup Timothy Dolan z Nowego Jorku, który jutro zostanie zaliczony w poczet kardynałów. W jego przekonaniu głównym wyzwaniem dla misji Kościoła jest dziś sekularyzacja oraz religijny analfabetyzm wiernych, którzy często nie mają najmniejszego pojęcia o mądrości, pięknie i spójności Ewangelii. To dlatego sekularyzacja odnosi wśród nich tak wielkie sukcesy. Kardynał nominat przypomniał jednak, że ewangelizacja ma wszelkie szanse na sukces. Człowiek wciąż bowiem spragniony jest Boga. Nawet w tak sekularyzowanym mieście jak Nowy Jork istnieje wielkie pragnienie transcendencji.
Amerykański hierarcha wskazał na różne elementy, którymi musi się odznaczać skuteczna ewangelizacja. Należy do nich głoszenie osoby Chrystusa, świadomość, że jej przedmiotem jest prawda i że do ewangelizacji posyła nas sam Bóg. Nie bez znaczenia jest też radość i dobroć chrześcijan. Jak pokazuje doświadczenie, to właśnie te czynniki najbardziej przekonują niewierzących. Nawet najbardziej zatwardziali laicyści otwierają serca na widok naszych dobrze funkcjonujących szkół czy posługi najuboższym, mówił arcybiskup Dolan.
Po metropolicie Nowego Jorku głos zabrał arcybiskup Rino Fisichella, przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Nowej Ewangelizacji, który przedstawił główne idee Roku Wiary. Zaznaczył on, że inicjatywa ta została podjęta w kontekście bezprecedensowego zaniku wiary, osłabienia życia sakramentalnego i dynamizmu misyjnego. Jednym z jego celów jest też powrót do Soboru Watykańskiego II, by zobaczyć, czy jego nauczanie rzeczywiście zostało właściwie rozumiane, mówił arcybiskup Fisichella. W przedpołudniowej sesji spotkania głos zabrało 7 purpuratów. Kolejne wystąpienia kardynałów i ich dyskusja na temat ewangelizacji jest kontynuowana z udziałem papieża również po południu.
Benedykt XVI z głębokim smutkiem dowiedział się o pożarze w więzieniu Camayagua w Hondurasie. Przedwczoraj poniosło w nim śmierć ponad 350 więźniów. Jak czytamy w telegramie kondolencyjnym watykańskiego sekretarza stanu do tamtejszego biskupa, papież modli się za ofiary. Prosi też ordynariusza diecezji, by przekazał wyrazy współczucia ich rodzinom oraz rannym, którym życzy pełnego powrotu do zdrowia.
Do tragedii w Comayagua nawiązał w swym cotygodniowym komentarzu watykański rzecznik prasowy. Ksiądz Federico Lombardi zwrócił uwagę, że honduraskie więzienie było zbyt przepełnione, co nieraz się zdarza w państwach najuboższych, a zresztą nie tylko tam.
Gdy wybucha pożar w więzieniu, prawie zawsze dochodzi do masakry. Tymczasem fakt, że ludzie popełniwszy przestępstwa są więźniami, nie pozbawia ich bynajmniej wszelkiej godności. Nie usprawiedliwia poniżania ich w atmosferze przemocy, która degraduje nie tylko ich samych, ale także tych, którzy mają się nimi zajmować, praktycznie uniemożliwiając jakąkolwiek rehabilitację do życia społecznego. Adhortacja apostolska po synodzie biskupów dla Afryki, którą Benedykt XVI ogłosił w Beninie, Wspomina straszne warunki w więzieniach afrykańskich. Jednak wizyty papieży w rzymskich więzieniach, z tych ostatnia w Rebibi przed 2 miesiącami, poszerzyły perspektywy spojrzenia na warunki życia i ciężkie problemy więźniów na całym świecie. Przypomniały, że jest to faktycznie miara poziomu cywilizacji poszczególnych krajów.
Głównym celem przygotowywanego obecnie traktatu o handlu bronią ma być nie tylko wprowadzenie norm sprzedaży i zakupu broni konwencjonalnej. Chodzi przede wszystkim o rozbrojenie jej nielegalnego rynku w skali międzynarodowej, powiedział stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Arcybiskup Francis Czulikat wystąpił na trwającej w Nowym Jorku sesji Komitetu Przygotowawczego do ONZ-owskiej konferencji w sprawie wspomnianego traktatu. Zwrócił on uwagę na konsekwencje humanitarne braku norm i skutecznych międzynarodowych systemów kontroli w dziedzinie handlu bronią. Wymienił opóźnienie rozwoju, zwiększenie ryzyka konfliktów, zagrożenie dla procesów pokojowych, szerzenie się kultury przemocy oraz przestępczości.
Broń nie można traktować na równi z innymi towarami na rynku, zauważył watykański dyplomata. Wskazał, że przyszły traktat winien też objąć broń lekką i małego kalibru, które łatwiej wchodzą na nielegalny rynek. Kryteria stosowania traktatu muszą mieć odniesienie do praw człowieka, do prawa humanitarnego i do rozwoju. Trzeba też utrzymać, a jeśli to możliwe, wzmocnić dyspozycje dotyczące opieki nad ofiarami. Dobrze byłoby wprowadzić do dokumentu odniesienia do edukacji celem zapobiegania nielegalnemu handlowi bronią i zmniejszenia popytu na nią. Stolica Apostolska jest przekonana, że traktat wniesie wkład w krzewienie prawdziwej kultury pokoju poprzez odpowiedzialną współpracę między państwami, stwierdził na forum ONZ arcybiskup Czulikat.
W kontekście wizyty Benedykta XVI na Kubie, bliskiej już wizyty, w studiu witam Angela Suaso Lopeza, inżyniera z wykształcenia, miłośnika literatury i tłumacza literatury polskiej na hiszpański z pasji. Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry.
Rozmawiamy w kontekście tej bliskiej już wizyty Benedykta XVI na Kubie. Pamiętamy tę wizytę z 1998 roku, wizytę Jana Pawła II. Otóż wówczas Jan Paweł II, kiedy wyjeżdżał z Kuby, życzył, by Kuba otworzyła się ze swoimi wspaniałymi możliwościami na świat, a świat, żeby się otworzył na Kubę. Proszę pana, czy można powiedzieć, że to w jakim sensie już się spełniło?
Myślę, jako Kubańczyk, że w pewnym sensie to się spełniło, bo myślę, że zawsze Kuba chciała się otworzyć na świat. Niestety ten świat wysoko rozwinięty, to znaczy Stany Zjednoczone, Unia Europejska i tak dalej, niestety nie otwierały się w ten sam sposób, jakie były pragnienia strony kubańskiej, żeby się otwierały. Ale jest pewne otwarcie. Ta wizyta papieża Jana Pawła II bardzo dużo wpływało na takie otwarcie.
Nie tak dawno, bo w przeddzień Wigilii, dokładnie 23 grudnia, Raul Castro w kubańskim parlamencie zapowiada zwolnienie prawie 3000 więźniów. To, no cóż, 4% ogółu więzionych. Właściwie agencje donoszą, że to już się zaczęło realizować i że jest to odpowiedź na te apele kościelne sprzed wizyty Benedykta XVI. Czyli sytuacja na Kubie zmienia się. W czym te zmiany są najbardziej widoczne?
Czytałem w prasie internetowej kubańskiej właśnie, jakie były ogłoszenia rządu kubańskiego w stosunku do zwolnienia tych więźniów. Tam w prasie pisało, jakie kategorie będą zwolnieni, bo są pewne kategorie, które nie wejdą do tego, między innymi na przykład takie poważne zbrodnie i tak dalej, to zbrodniarze to nie zostaną zwolnieni. Ale myślę, że to jest dobrze, taka amnestia, żeby ci, którzy dobre zachowanie tam w więzieniu i tak dalej, mogli korzystać z tej wolności. Oczywiście to było apelem Kościoła przed wizytą Benedykta XVI, ale też różne inne organizacje na samej Kubie też prosiły, żeby była taka amnestia. Myślę, że to jest bardzo pozytywny krok ze strony rządu kubańskiego.
Tak, czyli zwalnia się głównie drobniejszych przestępców.
Przede wszystkim nie można powiedzieć, że na przykład ci, którzy mają według rządu kubańskiego przestępstwa, powiedzmy polityczne, nie zostały niektóre zwolnione, bo tam są kategorie w ogóle tych przestępstw. To nie jest to samo na przykład o sprawie mówienia przeciwko rządowi. To nie ma przestępstwa, ale są pewne działania, które się tam uważa za przestępstwa. W każdym razie nie zawsze są dane do zwolnienia. No.
Tak, no ja też się przyznam, że dokładnie tych kategorii nie znam. Natomiast wiem, że po tych aresztowaniach w 2003 roku, po tym zebraniu kilkunastu tysięcy podpisów do parlamentu, były duże aresztowania. Kościół się zaangażował w mediację i że 130 osób wówczas aresztowanych już udało się zwolnić. Czyli tutaj też jakiś postęp, można powiedzieć, jest?
Mi się wydaje, że interes państwa kubańskiego nie jest właściwie zamknąć ludzi, ani opozycjonistów. Z takiego tylko, żeby było spokój w ogóle w kraju. Nie? To mi się wydaje, że to są postępowe kroki ogólne.
Z tych postępowych kroków tu chciałbym nawiązać do wizyty, a właściwie listów uwierzytelniających, jakie 2 lata temu nowy ambasador Kuby przy Watykanie składał. Benedykt XVI wówczas, owszem, wyraził uznanie dla osiągnięć Kuby, zwłaszcza w dziedzinie, tam była walka z analfabetyzmem, wymieniona opieka zdrowotna, ale też wyraził nadzieję na coraz większą swobodę działania Kościoła. Dokonało się coś w tej dziedzinie?
Na temat działania Kościoła ja staram się być obiektywny jako Kubańczyk. Trzeba wspominać, że Kuba nie jest krajem jednoreligijnym, to znaczy tam są różne dziedziny religii, nie tylko chrześcijaństwa, właściwie różnych religii. Nawet ostatnio jako postęp otwierano w Hawanie bardzo ładną, jak to się nazywa, cerkwa, nie?
Cerkiew, tak.
Tak,
owszem,
było bardzo tak dalej. Ale ja chciałem podkreślić, że na przykład znając historię Kuby, w ogóle religia kubańska jest bardzo, to co my nazywamy synkretyzm, nie? Jest bardzo synkretyzowana z religiami afrykańskimi. I to znam z własnej rodziny. Na przykład niektórzy, jak moja matka powiedzmy, była katolicka, ale też miała swoje tam wierzenia w tych wierzeniach afrykańskich, dlatego że były bardzo połączone. To jest bardzo ciekawa historia, jak się to tworzyło w ogóle. W każdym razie myślę, że tak, że od wizyty papieża Jana Pawła II to bardzo się otwierały drogi z Kościołem. Były postawy może negatywne ze strony rządu kubańskiego, ale też były takie pewne akcje Kościoła w stosunku do Kuby, no, które po prostu uniemożliwiły w ogóle te kontakty bliższe. I oczywiście był czas spokoju. Ja powiedziałbym w latach 70., nawet 80., dopóki przyjechał papież, był dość spokojny. Tam nawet był taki nuncjo. Nie pamiętam w tej chwili jego imię, ale w każdym razie bardzo się zbliżał do rządu, no i były normalnie, takie spokojne powiedzmy, ale oczywiście, że od wizyty Jana Pawła, no to było po prostu przewrót w ogóle w tych relacjach.
Dziękuję serdecznie za rozmowę. Proszę Państwa, przypomnijmy, naszym gościem był Ángel Suazo López, miłośnik literatury polskiej i jej tłumacz na język hiszpański, a rozmowę w Krakowie przeprowadził ksiądz Józef Polak. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Bioetyczny labirynt. Pogadanki księdza Piotra Kieniewicza, Marianina. Pytanie o sens cierpienia.
Cierpienie, zarówno w swojej fizycznej, jak i duchowej formie, zawsze rodzi w człowieku pytanie o źródło, cel i sens. Od niemal początku filozoficznej refleksji towarzyszyło ono człowieczemu życiu. Mimo rozlicznych prób, po dziś dzień zdaje się nie znajdować odpowiedzi. Nie da się ukryć, że owa bezskuteczność poszukiwań filozofów sama w sobie jest niezwykle zastanawiającym fenomenem. W kontekście dynamicznego rozwoju cywilizacyjnego brak odpowiedzi na postawione pytanie męczy zaś szczególnie. Niektórzy mówią, że cierpienie jest karą za grzechy. Trudno mi się z tym zgodzić, choć jednocześnie muszę przyznać, że nierzadko jest grzechu konsekwencją. W dodatku jest konsekwencją, którą ponoszą inni ludzie, a nie sam grzeszący. Jakże często bowiem jest tak, że grzesznik zdaje się być człowiekiem sukcesu. Swoją drogą, w Piśmie Świętym powielokroć daje się słyszeć wezwanie, by tego sukcesu ludziom nieprawym nie zazdrościć, ponieważ prędzej czy później sprawiedliwości stanie się zadość. Oczywiście, gorączkowa, niecierpliwa ludzka natura domaga się kary natychmiastowej, ale logika Boga na szczęście jest inna. Także cierpienie związane z chorobą może być konsekwencją grzechu, chociażby zaniedbania troski o zdrowie, nieuwagi czy różnych działań wprost zdrowiu szkodzących, choć uczciwie powiedzieć trzeba, że tak być nie musi. Choroba i związane z nią cierpienie może pojawić się zupełnie od ludzkiego działania niezależnie. I co wtedy? Czy to oznacza, jak twierdzą niektórzy, że Bóg człowieka nie kocha, że się o niego nie troszczy? A jeśli nawet, to najwyraźniej mu nie wychodzi. Bunt, gniew, pretensje wobec Boga wyrażone w takich czy podobnych słowach nie są niczym rzadkim. Są częścią cierpienia, wyrazem głodu sprawiedliwości, pragnienia, by było po prostu dobrze. Jednakże życie jest nierozerwalnie związane z cierpieniem. W szerszej, teologicznej interpretacji świata każde cierpienie jest związane z grzechem człowieka, począwszy od choroby po trzęsienia ziemi, ponieważ całe stworzenie doświadcza konsekwencji odwrócenia się człowieka od Boga. Duchowy związek łączący wszystkie stworzenia sprawia, że każdy grzech ma swoje społeczne, dalsze konsekwencje. Ten sam związek daje nam też wszystkim nadzieję, ponieważ owoce odkupienia przez Chrystusa też mogą dotknąć nas wszystkich. Przywołanie osoby Syna Bożego jest tu niezwykle ważne. W Nim Bóg pokazuje, że towarzyszy nam w cierpieniu, że sam jest Jego uczestnikiem. Nie odbiera bólu, nie zabiera od nas krzyża, ale sam cierpi. Jednocześnie nadaje cierpieniu sens właśnie przez złączenie go z dziełem odkupienia. Można zatem powiedzieć, że chociaż u źródła cierpienia stoi ludzki grzech, to jednak cierpienie odnajduje swój sens nie w koncepcji sprawiedliwej, należnej za grzech kary, ale w miłości towarzyszącego człowiekowi odkupiciela. I chociaż ta obecność nie likwiduje bólu, a cierpienie pozostaje, przez pryzmat miłości na cierpienie można spojrzeć jako na dar, zaproszenie do szczególnej wspólnoty z Chrystusem. To nie znaczy, że wówczas przestaje być trudno. Błogosławiony Jan Paweł II pisał w liście o cierpieniu z rozbrajającą szczerością kogoś, kto zna problem od środka, że cierpienie zawsze jest próbą, czasem nad wyraz ciężką próbą, której zostaje poddane człowieczeństwo. Nie każdy tę próbę przejdzie pomyślnie i bynajmniej nie chodzi tylko o samego dotkniętego chorobą człowieka. W nie mniejszym stopniu chodzi o tych, którzy są wokół niego. Czy wobec cierpienia bliźniego zatrzymam się i pochylę, pomogę i potowarzyszę, czy też zajęty swoimi sprawami pójdę dalej? Ileż to razy zdarzyło się, żeśmy ów test jakości zawalili? Ileż to razy zabrakło w naszych sercach decyzji, by zrezygnować z siebie na rzecz cierpiącego człowieka? Tak oto dopełnia się swoisty krąg życia. Od grzechu poprzez cierpienie, do umacniającej łaski i do wezwania do ofiarnej posługi, przez modlitwę wstawienniczą, przez ofiarowanie swojej choroby za innych, ale też przez czuwanie i opiekę nad potrzebującym pomocy człowiekiem. To jest krąg życia, krąg, którego źródłem i kresem jest Bóg. I jakkolwiek Jego odpowiedź na tajemnicę cierpienia nie służy intelektualnemu zrozumieniu, lecz raczej moralnemu wzrostowi człowieka, Bóg odpowiedź na pytanie o sens cierpienia daje. To miłość.
Tu Radio Watykańskie. Pogadanka bioetyczna księdza Piotra Kiniewicza kończy nasz dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.